Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy czytali Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Nasze uczniostwo jest łatwe i nasze uczniostwo jest przyjemne, kiedy mówimy o łatwych i przyjemnych rzeczach. Ale chodzenie za Jezusem nie jest takie. Chodzenie za Jezusem to nie tylko łatwe i przyjemne rzeczy, to też rzeczy trudne. Dzisiaj będziemy czytali Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. I otwórzcie swoje Biblię na Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, od wersetu 34 do 42. Przeczytajmy to wspólnie. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją. A kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka z racji tego, że jest on prorokiem, będzie wynagrodzony jak prorok. Kto przyjmuje sprawiedliwego ze względu na to, że jest on sprawiedliwy, będzie wynagrodzony jak sprawiedliwy. Również ten, kto napoi jednego z tych małych, choćby kubkiem zimnej wody, dlatego, że jest on uczniem, zapewniam was, na pewno otrzyma nagrodę. Moi drodzy, ten akapit, czy ten fragment tekstu w nowym tłumaczeniu EIB nazywa się Zapowiedź Podziałów. I Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, on nie pozostawiał swoim uczniom wątpliwości co do tego, że ich życie i uczniostwo będzie usłane różami, będzie łatwe i przyjemne. Na co ja bym dzisiaj chciał położyć nacisk w tym całym fragmencie? Moi drodzy, kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Zwróćcie uwagę, że Jezus naucza swoich uczniów, którzy za Nim idą i starają się jak najlepiej zrozumieć cel Jego posługi i misji. Naucza ich i mówi im, i opowiada im już od samego początku, jaki jest cel Jego przyjścia, przez przypowieści, przez historię i przez przenośnie. Mówi im, dlaczego tutaj jest. Mówi im, że przyszedł i że proroctwa wypełniają się na ich oczach i na nim, w jednej osobie, wypełnia się wszystko to, co zostało napisane w Starym Prawie. I przychodzi Jezus i idą za Nim i jeszcze wielu myśli, że Jezus to jest ten nowy król Izraela, który przychodzi ustanowić nowe królestwo, który będzie walczył mieczem i który będzie walczył wojskiem, który najmie sobie dowódców, hetmanów, który najmie sobie generałów i będą prowadzić wojny dla Pana. Wielu z nich myśli, że kiedy pójdą za Nim, tak jak to jest napisane w prawie, będzie obfitość, pokój, sprawiedliwość, praworządność, obfitość i bogactwo. Nie wiedzieli jednak, że mowa jest nie o bogactwie tym, którego możemy dotknąć, ale jest mowa o bogactwach duchowych. Jest mowa nie o wojsku, jest mowa nie o tym, który będzie wojował mieczem, ale jest mowa o tym, którego słowa są ostre jak miecz obosieczny. Ale jest mowa o tym, który będzie wojował prawdą, który będzie wojował nie rzeczami ziemskimi, ale tymi, których nie widać. I kiedy uczniowie idą za Nim i wielu myśli, że jest to nowy wódz Izraela, który poprowadzi Izraela do wyzwolenia się spod Rzymu, wtedy Jezus staje i mówi do nich: słuchajcie mnie teraz uważnie. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przyszedłem, przynoszę nie pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Dalej jest mowa o tym, kto nie bierze krzyża swojego. Zastanówmy się chwilę, moi drodzy, bracia i siostry. Jeżeli mówimy dzisiaj o krzyżu, czego on jest symbolem? Jeżeli mówimy o krzyżu i zastanawiamy się o krzyżu jako takim, to czego on jest symbolem? Wiecie, czego krzyż jest symbolem? Krzyż jest symbolem hańby. Krzyż jest symbolem hańby, krzyż jest symbolem poniżenia, krzyż jest symbolem wrogości, dlatego, że kiedyś na krzyżu wieszano najgorszych z najgorszych. Dlatego, że kiedyś ci, którzy byli wieszani na krzyżu, to byli ci, którzy byli wzgardzeni przez wszystkich. To byli ci, którzy nie mieli prawa żyć, bo prawo im tego zabraniało. To byli ci, którzy zostali osądzeni. I teraz ten, który jest osądzony, i ten, który został skazany, i ten, który niesie krzyż, ten właśnie mówi: pójdźcie za mną i weźcie swój krzyż, a ja wam pokażę drogę doskonalszą. A ja wam pokażę drogę lepszą. A ja wam pokażę drogę, której nie znacie. A ja wam pokażę drogę. Pójdźcie za mną. Dlaczego to jest takie ważne? Zobaczcie. Jeżeli mówimy dzisiaj o tym, że krzyż jest znakiem hańby, to spójrzmy sobie dzisiaj tak prosto w oczy. I powiedzmy sobie tak szczerze, czy w świeckim społeczeństwie bycie chrześcijaninem jest czymś zaszczytnym? Jeżeli krzyż jest symbolem hańby, to czy to, że jestem chrześcijaninem, jest w oczach innych ludzi wywyższone? Jest w oczach innych ludzi uznane za coś wielkiego? Albo czy jest to czymś, czym mogę się szczycić? A jednak Jezus mówi i święty Paweł mówi: tym się będę szczycił. I z tego będę się szczycił. Że i z tego będę się radował, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Tym się będę szczycił. Jezusem Chrystusem, tym, który zmartwychwstał. Więc krzyż, zobaczcie, jest. On jest symbolem hańby. Więc jeżeli krzyż jest symbolem hańby, to jak to dzisiaj jest? Mój drogi i moja droga, czujesz się pohańbiony przez krzyż, czy się nie czujesz pohańbiony przez krzyż? Wiesz, dlaczego o to pytam? Bo jeżeli prawdziwie idziesz za Chrystusem i jeżeli prawdziwie bierzesz krzyż, jeżeli prawdziwie trwasz w uczniostwie, i jeżeli prawdziwie pokazujesz światu jego grzech i jego nieczystość, jeżeli prawdziwie idziesz za tym, który cię wzywa, to będziesz jak trędowaty i będziesz jak pohańbiony. Musisz o tym wiedzieć. Zobaczcie, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I będą podziały. Bracie i siostro, czy pamiętasz dzień, w którym się nawróciłeś? Czy pamiętasz moment, w którym zaniosłeś tą radosną nowinę, radosną dla ciebie nowinę swoim bliskim? Że Jezus cię znalazł, że Jezus cię dotknął, że nawróciłeś się, że znalazłeś sens w swoim życiu. Że po raz pierwszy w twoim życiu wszystko ma sens i zostało poukładane. To co ci powiedzieli? Pamiętasz? Pamiętasz? No ja pamiętam. Ja pamiętam, że kiedy się nawróciłem w listopadzie i nawróciłem się w nocy z 11 na 12 listopada w roku 2012 i na święta Bożego Narodzenia pojechałem do swojej rodziny i powiedziałem, że Jezus mnie dotknął i że zostałem zbawiony i że wszystko stało się nowe w moim życiu. I powiedziałem, że po raz pierwszy moje życie ma sens. Że rozumiem wagę przebaczenia. I że proszę o przebaczenie. To... No, nie mogę powiedzieć, żeby to zostało ciepło przyjęte. Nie mogę powiedzieć, żeby było, o fajnie, super, poklepiemy cię teraz po plecach. Brachu, haha, cieszymy się razem z tobą. Jesteś z nami. Wróciłeś do żywych. Nie. Wiecie, jak na mnie popatrzyli? Jak na trendowatego. A wiecie dlaczego? Bo święta Bożego Narodzenia w moim domu rodzinnym odbywały się według pewnego schematu przez wiele, wiele lat. A tu nagle przyjeżdża jeden i robi zamieszanie. I mówi coś o tym, że go Bóg dotknął. Boże Narodzenie, ludzie. Mówi o tym, że przebaczono mu grzechy. Mówi o tym, że pojednał się z Bogiem. Weźmy się lepiej, połammy tym opłatkiem i skończmy tą imprezę na dzisiaj. Moi drodzy, tak to wyglądało. Stałem się jak trendowaty i z wielkim niedowierzaniem i z wielką taką wnikliwą obserwacją wszyscy na mnie patrzyli, czy jest wszystko ze mną w porządku. Później minęło dopiero trochę czasu, kiedy oni naprawdę zobaczyli, że to nie jest tak na niby. Że to nie jest tak, że to było taki jakiś boom i koniec, tylko że to jest nadal i że trwa. I że przynosi owoc, i że zmienia życie, i że nadal są nowe rzeczy. Halleluja. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Pamiętam, jak usiedliśmy kiedyś z moimi rodzicami krótko po tym wydarzeniu i rozmawialiśmy na temat, ja im tłumaczyłem, jak ta moja ścieżka przebiegła i jak to było z tym moim nawróceniem. Oni powiedzieli, i co teraz zamierzasz? Ja powiedziałem, no zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, chcę się ochrzcić i oddać życie Bogu, zawierzyć Mu swoje życie. Nie rób tego. Nie rób tego. Dlaczego chcesz to zrobić? Przecież zostałeś wychowany w rodzinie katolickiej, chodziłeś do kościoła katolickiego tyle lat. Dlaczego chcesz się chrzcić? Przecież zostałeś ochrzczony. I to było nie do przetłumaczenia. Mój ojciec powiedział, słuchaj, tak jeszcze wtedy siedział ze mną i mówi, słuchaj, żebyś tego nie żałował. Żebyś przemyśl to. Zastanów się. Dobrze ci radzę. Nie rób mnie czegoś pochopnie. Czemu tak wyskakujesz z tymi rzeczami? Poczekaj jeszcze trochę. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Wiecie, jak to się skończyło, bo wielu z was to widziało przecież. Wszyscy byli na chrzcie, wszyscy patrzyli, co jest grane. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Moi drodzy, to jest tak, że nasi rodzice nie mogą być bogami i nasze dzieci też nie mogą być bogami. My nie możemy mieć względu na wiele rzeczy, ale musimy mieć wzgląd na Chrystusa. Kto nie bierze krzyża? Dlaczego ten krzyż? Bo ja musiałem podjąć decyzję, bo ja musiałem zdecydować, za kim pójdę, bo ja musiałem zdecydować, że będą na mnie krzywo patrzyli i chciałem ponieść tą konsekwencję i chciałem ponieść ten ciężar i chciałem wziąć to na swoje barki, bo wiedziałem, że to jest prawda, która mnie wyzwala. Bo wiedziałem, że jak ja ten krzyż wezmę i ten znak hańby będzie na moich plecach, to ja pójdę ku życiu. A nie będę się wracał. Ja wiedziałem, że kiedy podejmę tą decyzję, to już nie będzie odwrotu. Chwała Bogu, że tak jest. Że nie wracamy do Egiptu. Kto nie bierze swojego krzyża. Moi drodzy, jeżeli patrzymy na ten krzyż dzisiaj, czym on dla nas jest? Wielu ludzi, kiedy patrzy na krzyż, to płacze. Ludzie patrzą na krzyż i płaczą. Ludzie patrzą na Jezusa na krzyżu i płaczą. Ludzie patrzą na Jezusa, który idzie z krzyżem na plecach i płaczą. Ludzie patrzą na krzyż i tak im jest bardzo emocjonalnie, wewnętrznie są rozżaleni i tacy poruszeni wewnętrznie tym, co Jezus zrobił. Bardzo głęboko to przeżywają. Ale chcę wam coś powiedzieć. że kiedy Jezus Chrystus szedł z tym krzyżem na plecach, to wielu ludzi wokół Niego stało w takich dwóch rządkach i patrzyło na to, jak On idzie z tym krzyżem. Ale wiecie co? Nikt nie poszedł za Nim ze swoim. Nikt nie poszedł za Nim ze swoim. Nikt nie wziął krzyża na swoje plecy i nie powiedział: Panie, jesteś mistrzem i idę za Tobą. Niech na mnie też tak patrzą. Tylko patrzyli z boku, stali, patrzyli z boku i jak bardzo byli poruszeni i płakali. I płakali, i łzy im z oczu leciały. I byli bardzo dotknięci tym, co się stało. Jeżeli odnosimy to dzisiaj do tego, co się dzieje, mój drogi bracie, moja droga siostro, co widzisz, jak patrzysz na krzyż? Czy jesteś poruszony i czy jesteś dotknięty tym, co Jezus robił? Czy tak bardzo cię to porusza wewnętrznie? To dobrze, jak cię to porusza wewnętrznie. To dobrze, że płaczesz, jak widzisz krzyż. Ale ja chcę cię dzisiaj zapytać o coś innego i porozmawiajmy o tym. Ja chcę cię dzisiaj zapytać, bracie i siostro, nie o to, czy ty płaczesz, jak widzisz krzyż. Nie chcę cię pytać o to, czy ty jesteś poruszony wewnętrznie, jak widzisz krzyż. Ja nie chcę cię pytać o to nawet, co ty widzisz, jak patrzysz na ten krzyż. Ale ja chcę ciebie zapytać, czy kiedy widzisz Jezusa, który niesie ten krzyż, to ty chcesz wziąć swój. I czy ty bierzesz swój? I czy ty go niesiesz? I czy ty go niesiesz? Czy bierzesz swój krzyż? Słuchajcie, znaku hańby na plecy nie chce wziąć nikt. Kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jesteśmy w szkole, przecież mamy mnóstwo okazji do tego, żeby wziąć znak hańby na swoje plecy. Wiecie, jakie to jest proste? To jest takie proste, jak to, żebym teraz wyszedł na ulicę do pierwszego lepszego człowieka i powiedział: słuchaj, Bóg mnie dotknął w moim życiu. Nawróciłem się i oddałem swoje życie. Jestem wierzącym człowiekiem i chcę za Nim iść do końca swoich dni. Jeżeli to będzie człowiek poszukujący albo prawdziwie wierzący, powie: chwała Bogu, bracie, jestem z Tobą. Ale jeżeli to będzie przeciętny przechodzi, to powie: chłopie, czego ty się jeszcze najadłeś dzisiaj? I spojrzy na mnie i mówi: ja sobie ciebie zapamiętam, bo ty jesteś jakiś odjechany. I przyjmujesz znak hańby na plecy. I przyjmujesz krzyż. To jest takie proste. Mamy mnóstwo na to okazji, mamy do tego mnóstwo możliwości. I jeżeli mamy możliwość dobrania krzyża, to jeżeli odpowiedziałeś sobie na to, czy bierzesz krzyż, czy nie, to chcę zapytać, jeżeli nie bierzesz krzyża, to dlaczego? Jeżeli nie bierzesz krzyża i jeżeli jesteś w sytuacji, w których znak krzyża jest dla ciebie hańbą, to dlaczego go nie bierzesz? Co ci staje na drodze? Bracie, siostro, co ci staje na drodze, żeby wziąć ten krzyż? Lęk przed ludźmi? Albo strach przed tym, że inni cię ocenią? Albo chcesz się przyznać, czy nie chcesz się przyznać? Co ci staje na drodze? Myślisz sobie może: no, powiedziałbym coś, albo nawet odezwałbym się, albo nawet złożyłbym świadectwo. No ale przecież w końcu nie wiem, jak ten człowiek na to zareaguje. Może czasem zacznie wytykać mnie palcami, albo będzie obgadywał mnie, albo sprawi, że będzie gdzieś tam nastawiał kogoś przeciwko mnie i zamykasz swoje usta. Może kiedy jesteś w takiej sytuacji, myślisz sobie: nie zrobię tego dzisiaj, tylko poczekam. Poczekam, aż będę miał możliwość zrobienia tego na osobności. To tak też można. Akurat zwiastowałem często ludziom Ewangelię czy świadectwo swojego życia właśnie na osobności. Pamiętam, jak mówiłem, opowiadałem świadectwo swojego życia mojej szefowej. Chciałem to zrobić właśnie w odosobnieniu, w samotności. Kiedyś taka okazja się nadarzyła, że że spotkaliśmy się i byliśmy mniej więcej sami i wtedy opowiadałem jej swoje świadectwo o swoich przeżyciach z Bogiem. Dlaczego tego nie robimy? Moi drodzy, dlaczego nie bierzemy krzyża? Kim jesteśmy wtedy? Kiedy widzimy tego Jezusa, który idzie tą drogą, Via Dolorosa, który idzie przez Jerozolimę i który niesie swój krzyż, gdzie jesteśmy w tym całym szeregu? Czy jesteśmy tymi, którzy patrzą i czy jesteśmy tymi, którzy obserwują rozwój wydarzeń? Czy jesteśmy tymi, którzy tak z boku przyglądają się i porusza ich to, ale nie chcemy wziąć? Jak to jest? Kto nie bierze swojego krzyża, ten nie jest niewart. Zobaczcie, fajnie jest bardzo miło, kiedy mówimy o rzeczach łatwych i kiedy mówimy o rzeczach przyjemnych. Ale akurat ten werset, to znaczy ten fragment cały Ewangelii Mateusza, to jest trudne uczniostwo. To jest trudne uczniostwo. Tu jest obnażona prawda Królestwa Bożego, tu są obnażone zamiary Jezusa i tu jest obnażone to, czego Jezus od nas chce. On nie pozostawia nam złudzenia ani wątpliwości co do tego. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Jakie są powody, dla których odmawiamy? Mógłbym każdego z was osobno zapytać i uwierzcie mi, że jestem bardzo ciekawy. Ale ja nie chcę ciebie pytać o to, bo ja sam wiem, jakie mam powody. Bo ja sam wiem, jakie mam powody, żeby tego nie robić, żeby nie brać krzyża. Ja sam wiem, jakie mam powody, żeby wymyślać sobie różne usprawiedliwienia. Ja wiem, jakie mam powody. A ty wiesz? Chciałbym, żebyś wiedział, bo to pomaga. Bo jeżeli odkryjesz, że paraliżuje cię strach przed ludźmi, to musisz bardziej zaufać Bogu. Jeżeli odkryjesz, że bardziej paraliżuje cię strach przed opinią publiczną, niż strach przed tym, który ma moc duszę i ciało stracić, to musisz zaufać Bogu. Bardziej zaufać Bogu. Jeżeli odkryjesz, że powstrzymuje cię to, że miłujesz kogoś bardziej niż tego właśnie, który za ciebie krzyż poniósł, to musisz się do niego zwrócić, żeby przywrócił właściwe priorytety. Jeżeli odkryjesz, bracie i siostro, że po prostu nie chcesz tego robić z różnych powodów, to niech to będzie okazja do tego, żeby oddać Panu tą sprawę, żeby pomodlić się, żeby wezwać Jego imienia, żeby poprosić Go o to, żeby to On stał się najważniejszy. Żeby poprosić Go o to, żeby to On był na pierwszym miejscu. Żeby poprosić Go o to, żeby nie liczyło się to, jak mnie widzą, co o mnie mówią. Żeby nie liczyło się to, co kto o mnie myśli. Ale Panie, żeby liczyło się to, co Ty o mnie myślisz. Bo jeżeli oddajesz życie dla Boga, to bądź konsekwentny i rób to. Jeżeli oddajesz życie dla Boga, nie cofaj się. Nie cofaj się pod obce jarzmo. Nie cofaj się pod jarzmo opinii. Nie cofaj się pod jarzmo jakichś tam lęków. Tylko idź za Chrystusem. I teraz chcę wam coś powiedzieć. My jako chrześcijanie czasami trochę słabo umiemy bronić naszej wiary, bo wielu ludzi mówi do mnie tak: słuchaj, co za różnica, czy ja będę muzułmaninem, czy będę buddystą, czy będę jakimś tam... Kim? No, krisznowcem, czy tam będę jeszcze jakimś innym, co za różnica, czy będę chrześcijaninem, jaka jest różnica? Przecież każdy ma swoją filozofię. Ci mają taką filozofię, ci mają taką, a ci mają taką. Co za różnica? Czemu mam zostać chrześcijaninem? Słuchaj, bratku. Buddyści mają swoją filozofię i muzułmanie mają swoją filozofię. Krysznowcy też mają swoją filozofię. Ale powiem ci jedno. Tylko chrześcijanin jest zbawiony. Muzułmanie mają swoją filozofię, buddyści mają swoją filozofię, ale tylko chrześcijanin jest zbawiony. I tylko chrześcijanin może pojednać się z Bogiem. Tylko chrześcijanin może mieć z Bogiem osobistą relację i więź. A buddysta, muzułmanin i krysznowiec nie może. Jaka jest różnica? Przecież mogę być muzułmaninem. Tak, ale jeżeli będziesz muzułmaninem, nie wejdziesz do nieba. Tak, możesz być krysznowcem, ale jak będziesz krysznowcem, nie ma dla ciebie zapłaty za grzech. Jak będziesz jakimś innym filozofem, to nie wejdziesz do nieba, ponieważ nie masz możliwości pojednania się. Taka jest różnica. W tym tygodniu mój szef miał urodziny i nie mogłem mu złożyć życzeń osobiście, więc dzwoniłem do niego. I kiedy rozmawialiśmy, ja mówię: słuchaj, chcę ci złożyć życzenia, bo nie miałem okazji osobiście tego zrobić, to chociaż telefonicznie. I mówię: wiesz co, życzę ci dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że życzę ci błogosławieństwa Bożego. Życzę ci błogosławieństwa Bożego i życzę ci, żebyś wszystkie swoje ścieżki i drogi kierował ku Bogu. Życzę ci, żebyś odnalazł to. I życzę ci, żebyś w tym, co robisz, wybierał to, co jest Jemu miłe. A druga rzecz, to życzę ci, żeby wszystkie twoje troski, frustracje, niepowodzenia, nieudane rzeczy i wszystko to, z czym się borykasz, zamieniło się w radość. I mówię: i chcę, żebyś wiedział, że to jest możliwe. I on tak wysłuchał tego i chyba nie wiedział, co powiedzieć, i mówi: słuchaj, tak trzymam cię za słowo. Więc ja zrozumiałem, że te życzenia, one były do niego. Mam na myśli, że ten człowiek jest obciążony ponad miarę. Że ten człowiek, on ma frustrację, on ma niepowodzenia, on ma swoje różne jakieś tam rzeczy, które go gniotą, które go każdego dnia obciążają. I on potrzebuje uwolnienia z tego. I on potrzebuje uwolnienia z tego, ale nie wie jak. Życzę ci, żebyś miał błogosławieństwo Boże i żebyś wszystkie swoje ścieżki kierował na Niego. I coś wam powiem. Przecież ja też mogłem cofnąć się i nie mówić nigdy mu nic o Bogu, ale ja zaczynam rozumieć i wiem dzisiaj już ponad wszelką wątpliwość, że moja misja w tej firmie się kończy. Mój czas w tej firmie się kończy, moja misja w tej firmie się kończy, ale dzisiaj zaczynam rozumieć bardziej niż cokolwiek innego, że moim zadaniem w tej firmie, choćby chodziło o to, że całe 7 lat tam przepracowałem, to moja misja w tej firmie jest taka, żeby temu mojemu szefowi zanieść Boga. I ja wiem, że to zrobię, zanim stamtąd odejdę. Ja nie wiem, kiedy to się stanie, czy w tym roku, czy w przyszłym, ale wiem, że zanim odejdę, zaniosę mu Chrystusa. Wiem o tym na 100%, bo Bóg mnie o tym zapewnił. Kiedy rozłączyliśmy się i kiedy tak myślałem o tym, co mu powiedziałem, to odczułem w swoim wnętrzu i odczułem takie przekonanie, że ty masz za zadanie powiedzieć mu, ty masz za zadanie pokazać mu, że on nie ma wszystkiego w swoich rękach. To ty masz powiedzieć mu, że on może zedrzeć sobie swoje ręce do samych łokci i może sobie powyrywać rękawy aż po same ramiona i może zajechać się i może wypalić się do ostatniej iskry i nic mu to nie pomoże. Że żyje w sposób taki, jaki żyje, że nic innego się dla niego nie liczy. Nic innego się dla niego nie liczy, tylko firma, zyski i inne rzeczy. Że to jest garnięcie, że to jest cały czas. I ja wiem, że ja mu tą prawdę zaniosę. Wiem na 100%. Jestem o tym przekonany ponad wszelką wątpliwość. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją. A kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Moi drodzy, jeżeli dzisiaj zabiegamy o swoją duszę bardziej niż o coś innego, jeżeli bardziej zabiegamy o swoją duszę niż o chwałę Bożą, jeżeli bardziej zabiegamy o swoją duszę i swoje życie niż o to, co ma na myśli Bóg i jakie ma plany, możemy zgubić swoją duszę. Zastanawialiście się kiedyś nad sensem tych słów, że temu, kto ma, zostanie dodane. Że temu, kto ma, zostanie dodane, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co zdawało mu się, że on ma. Nawet to, co zdawało mu się, że on ma, zostanie mu odebrane. Dlaczego o tym jest mowa? Mój drogi, moja droga, jeżeli bierzesz swój krzyż, co nie jest łatwe, bierzesz znak hańby na swoje plecy. Pamiętaj o tym. Jeżeli bierzesz swój krzyż i wypełniasz wolę Bożą, to choćbyś nawet nie miał nic, wszystko będzie ci dane. I chcę ci powiedzieć, że kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek przebywasz, gdziekolwiek pracujesz i z kimkolwiek masz do czynienia, jeżeli masz wiarę jak ziarnko gorczycy, jesteś o 100 lat świetlnych dalej niż jakikolwiek inny człowiek. Bo z tą twoją wiarą, choćby była jak ziarnko gorczycy, a masz wiarę, bo uwierzyłeś w Boga i oddałeś Mu swoje życie, to z tą twoją wiarą jesteś o 100 lat świetlnych dalej niż ktokolwiek inny. Choćby się waliło i paliło, i byś stanął i wziął ten krzyż na swoje barki i nie miał pewności, co będzie, to z tą twoją wiarą, małą jak ziarnko gorczycy, dostaniesz wszystko. Dostaniesz wszystko. I stąpi na ciebie zaopatrzenie od Boga. I stąpi od Niego twoja łaska. I stąpi Jego miłosierdzie. I stąpi Jego posilenie i pokrzepienie. I będziesz jak ogród nawodniony. Nie spodziewaj się poklasku, ani nie spodziewaj się, że ludzie cię przyjmą miło i będą cię chwalić za to, co robisz. Nie spodziewaj się tego, bo Jezus się tego nie spodziewał. I On powiedział, że posyła nas jak owce między wilki. Czasami nam się wydaje, jako ludziom wierzącym, że Bóg szuka tych wiernych, którzy będą na pierwszej linii frontu, i tych wiernych, którzy zawsze będą chodzili w Bożej chwale, i tych wiernych, którzy będą oglądać Jego oblicze. Wiecie, jaka jest prawda? Zdradzę wam pewien sekret. Jest pewna prawda w Słowie Bożym. Wiecie, kogo Bóg szuka w pierwszej kolejności? Bóg szuka ludzi do łopaty. Czasem nam się wydaje, że dopiero chwała Boża, namaszczenie, wielkie rzeczy dzieją się wtedy, nie wiem kiedy, kiedy coś działam. Nie. Bóg szuka ciebie do łopaty. Jak weźmiesz łopatę, to dwie rzeczy się wydarzą. Pierwsza jest taka, że zacznie się sprzeciw. Wiedz o tym, bracie i siostro, że jak chwycisz za łopatę, to zacznie się sprzeciw. I nie ma znaczenia, z której strony przyjdzie, zacznie się sprzeciw. Albo będzie ci się sprzeciwiać rodzina, albo będą ci się sprzeciwiali inni wierzący, bo z wierzącymi to czasem tak jest, że jak jeden za łopatę chwyci, to wszyscy inni ręce w kieszeni patrzą. No niech on teraz nam pokaże, jak on kopie tutaj. A będziemy patrzyli, czy on dobrze piasek usypuje, albo czy ten szpadel mu tam dobrze wchodzi w ziemię. Czasem to tak jest. Więc jeżeli chwycisz za łopatę, będzie sprzeciw i będą rzeczy, które nie będą ci się podobały. Ale jak chwycisz za łopatę, mój drogi i moja droga, to dostaniesz wszystko. My chcemy jako ludzie często być widziani. My często jako ludzie chcemy być eksponowani. My często jako ludzie chcemy być docenieni. My często jako ludzie chcemy być zauważeni. Ale co to znaczy, bracie, siostro, co to znaczy brać krzyż? Brać krzyż to znaczy oddawać innym miejsce, po to, żeby inni byli zauważeni w moje miejsce. To jest trudne! Co to znaczy? To znaczy być posłusznym i pokornym. To jest trudne. Co to znaczy brać swój krzyż na swoje barki? To znaczy naśladować Jezusa Chrystusa w Jego uniżeniu. To jest trudne. To znaczy ustępować innym. To znaczy błogosławić innych wbrew temu, że mi się nie chce ich błogosławić. To znaczy brać łopatę wtedy, kiedy mi się nie chce brać łopaty. To znaczy mimo przeciwności robić to, do czego Bóg mnie wezwał. To wszystko znaczy brać krzyż. Moi drodzy, i zobaczcie. Do tej pory było trudno, bo mamy, kto nie bierze swojego krzyża, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, że przyszedłem przynieść miecz. Ale teraz jest lepiej, bo Bóg, Jezus Chrystus mówi: jednak, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Chwała Bogu. Nie będziesz za to wynagrodzony przez ludzi. Nie licz na to. Nie będziesz za to wynagrodzony przez ludzi. Nie licz na to. Kto przyjmuje proroka z racji tego, że jest on prorokiem, będzie wynagrodzony jak prorok. Jeżeli idziesz do kogoś i nieważne, czy rozpoznałeś to nad sobą, czy nie, ale masz słowo do człowieka i wiesz, że ono pochodzi od Boga i że jest prawdą, i ten człowiek przyjmie to słowo od ciebie, to jeżeli przyjmie słowo od proroka z racji tego, że jest on prorokiem, będzie wynagrodzony jak prorok. Dla kogo jest nagroda, zobacz? Dla ciebie czy dla niego? Ty masz wziąć łopatę. Kto przyjmuje sprawiedliwego ze względu na to, że jest on sprawiedliwy, będzie wynagrodzony jak sprawiedliwy. Więc jeżeli ktoś zauważy w tobie wewnętrzną integralność i widzi, że nie świrujesz, tylko jesteś integralny i nie zmieniasz poglądów co 3 dni, tylko jesteś człowiekiem godnym zaufania i zauważy w tobie sprawiedliwość i przyjmie cię jako sprawiedliwego, zostanie wynagrodzony jak sprawiedliwy. I teraz najlepsze. I również ten, kto napoi jednego z tych małych, choćby kubkiem zimnej wody, dlatego że jest on uczniem, zapewniam was, na pewno otrzyma nagrodę. Zobaczcie, jeżeli weźmiemy łopatę i zaczniemy działać tak, jak Jezus od nas chce, będą sprzeciwy, będą różne rzeczy się działy, nie będziemy błogosławieni, nie licz na to, że będziesz wynagrodzony przez ludzi, zamiast cię podnieść, to jeszcze niektórzy cię podepczą. Taka jest prawda. Ale to jest scena uczniostwa. Niektórzy cię podepczą, musisz o tym wiedzieć. Ale jeżeli któryś z nich napoi cię kubkiem zimnej wody tylko dlatego, że jesteś uczniem i zauważył w ciebie sprawiedliwego proroka i zwiastuna dobrej nowiny, to ten otrzyma nagrodę. Więc nagroda nie jest dla ciebie. On otrzyma nagrodę. Więc po co idziesz? Po to, żeby innym dać. Po to, żeby innym dać. Zasługa nie jest dla ciebie. Chwała nie jest dla ciebie. To są rzeczy należne Bogu. I w 11 rozdziale na początku jest napisane: po udzieleniu wskazówek swoim 12 uczniom Jezus odszedł stamtąd. Poszedł nauczać i głosić dobrą nowinę w okolicznych miastach. I teraz, moi drodzy, podsumowując całkowicie ten cały dzisiejszy temat, sprawa wygląda bardzo prosto. Jak to już było ogłoszone wiele razy, jeżeli nasza wiara jest tylko teorią, ona pozostanie teorią przed Bogiem. Jeżeli nasza wiara jest tylko literą, ona zostanie literą przed Bogiem. Jeżeli nasze czyny są tylko teorią, zostaną teorią przed Bogiem. Przecież wszyscy wiemy, że często łatwiej nam jest przyjść na nabożeństwo, odśpiewać piosenki i pójść do domu. Ale trudniej jest wziąć krzyż w codziennym życiu. Bo tu przychodzimy na nabożeństwo, jest fajnie. Ale jak idziemy między ludzi, to już fajnie nie jest. Ludzie nie docenią cię, ludzie cię podepczą, ludzie cię zelżą nieraz. Dlatego, że będziesz nosił znak hańby. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli będziesz działał z Duchem Świętym, jeżeli będziesz działał w imieniu Jezusa Chrystusa, On ci powie, jak się bronić. On ci powie, jak zrobić, żebyś wyszedł. Przebiegły jak wąż, ale czysty jak gołębica. Moi drodzy, ostatnie słowo brzmi tak. Bóg wzywa cię do wzięcia łopaty. Bóg wzywa cię do wzięcia łopaty i Bóg wzywa cię do wzięcia krzyża. Bóg wzywa cię do tego. Bóg wzywa cię do tego, żeby być uczniem. I jest w tym wielkie wynagrodzenie. Bo temu, który ma, będzie dodany. Ale temu, który nie ma, będzie zabrane i to, co wydawało mu się, że ma. Amen. Amen.